Ja dzwonię w sprawie
Pogotowie radiowe.
Jakie miejsce współcześnie ma technologia kwantowa i sztuczna inteligencja w służbie cyberbezpieczeństwa, także jeśli chodzi o nasze programy radiowe? W odpowiedzi na skalę ataków w domenie cyber, naukowcy i inżynierowie stale poszukują nowych technologii, a także narzędzi, które mogą wzmacniać ochronę cyberprzestrzeni. Wśród tych innowacyjnych rozwiązań ważne miejsce zajmują technologia kwantowa i sztuczna inteligencja właśnie. O tych wszystkich problemach i zadaniach edukacji medialnej w połączeniu ze sztuczną inteligencją mówimy w środowym cyklu z ramienia Pogotowia Radiowego właśnie edukacja medialna i sztuczna inteligencja. Magdalena Lipiec-Jaremek, mówię Państwu dzień dobry, zapraszam serdecznie do wysłuchania programu, który zrealizuje Bogusław Wichrowski i będziemy się zastanawiać, jak to jest z tą sztuczną inteligencją na co dzień już w naszym życiu.
Ja nie boję się korzystać z najnowszych technologii, mimo swoich lat, może nie wyglądam, ale sztuczną inteligencją i jej wykorzystaniem zajmuję się już od prawie 30 lat. Gdzieś tam zacząłem swoje zainteresowania tą tematyką w czasie moich studiów magisterskich i kontynuuję do dzisiaj. Jestem coraz bardziej zafascynowany przekraczaniem pewnych granic, pewnych barier. No to, co zaprezentował OpenAI ze swoim czatem GPT, to jest kolejna taka bariera, w którą ja szczerze mówiąc nie wierzyłem, że to będzie możliwe, aż tak szybko. Zapytałem czata GPT, jak sam czat zdefiniuje sztuczną inteligencję, czyli jest to dziedzina nauki, technologii, która zajmuje się tworzeniem maszyn i systemów zdolnych do wykorzystywania zadań wymagających ludzkiego intelektu. A to jest dość bezpieczna definicja, jak zauważymy, ponieważ no, pytanie, co to jest ten ludzki intelekt, tak? Czy faktycznie, nie wiem, wykopanie rowu, no też wymaga oczywiście wiedzy, jak to zrobić, jaką technikę należy użyć, jakich narzędzi należy użyć, ale no, pytanie, czy to wymaga faktycznie, na jakim poziomie tego intelektu, tak? Podałem tutaj przykłady zastosowań sztucznej inteligencji. W zasadzie teraz nie ma dziedziny, gdzie ta sztuczna inteligencja nie jest wykorzystywana. Przede wszystkim w biznesie współpracuję z wieloma firmami, głównie jest to polski przemysł. I w zasadzie zewsząd pytają pytania o możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji. Do wszelakich problemów. Czy to jest optymalizacja procesów, czy to jest na produkcji detekcja jakichś problemów, wad produkcyjnych. W zasadzie biznes postrzega sztuczną inteligencję jako remedium na wszystko teraz. No bo skoro da się, skoro mamy tańczące roboty, skoro chat GPT jest w stanie generować powieści, skoro sztuczna inteligencja jest w stanie generować obrazy, które są sprzedawane za ogromne pieniądze na aukcjach, tak jakby to były dzieła prawdziwego artysty, to dlaczego nie może rozwiązać jakiegoś w sumie wydawałoby się trywialnego problemu? W kulturze generatywna sztuczna inteligencja święci teraz swoje triumfy. Oczywiście różne instytucje, tak samo rządy, poprzez akty prawne zabezpieczają się przede wszystkim, jeżeli chodzi o kradzież praw autorskich. To być może będzie jedna z blokad, która znowu troszeczkę zastopuje rozwój sztucznej inteligencji, nie tylko technologia, bo faktycznie mocy obliczeniowych może nam nie zabraknąć, ale właśnie różne obostrzenia, które są i będą wprowadzane, mogą tą sztuczną inteligencję zablokować. Medycyna. Kolejna działka wydaje się jeszcze nie do końca wykorzystana, tak? Nie mamy dobrych systemów, które by nam po prostej diagnostyce obrazowej czy jakichkolwiek innych sygnałach były w stanie wiarygodnie przewidzieć potencjalnie rozwijającą się chorobę, na przykład za kilka lat. Takie systemy oczywiście są budowane, jest o nich mowa, ale nawet w Stanach Zjednoczonych byłem z parę lat temu na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Mówiono, że to jest dopiero melodia przyszłości. Między innymi chodzi o dostęp do danych. Edukacja. Tutaj znowu mówi się o marketing one-to-one. Tak samo mówi się teraz o education one-to-one. Także edukacja, w zasadzie rola nauczyciela będzie sprowadzić się do takiego mentora, natomiast edukację będzie można przystosować do ucznia, dokładnie do jego potrzeb, tak? Do jego wiedzy, do jego możliwości percepcji, do jego zainteresowań, do tego, co będzie chciał robić w przyszłości, albo co przynajmniej w danym momencie myśli, że będzie chciał robić w przyszłości. No i wreszcie bezpieczeństwo, tak? Jesteśmy tutaj z uwagi na cyberbezpieczeństwo i tutaj w zasadzie wszystkie systemy, które zajmują się cyberbezpieczeństwem czy budowane są dla cyberbezpieczeństwa, wykorzystują elementy sztucznej inteligencji po to, żeby odfiltrowywać duże ilości danych i zgłaszać sygnały o jakichś zdarzeniach rzadkich, które musimy uważniej zbadać. Oczywiście rodzi to zagrożenia, że możemy że sztuczna inteligencja może nam coś przeoczyć, czyli dawać wyniki fałszywie negatywne, no ale to są już też przedmioty badań i zabezpieczeń tych systemów przed takimi fałszywymi, negatywnymi rezultatami.
Gościem Radia Lublin jest oczywiście profesor doktor inżynier Jerzy Duda z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Korzyści płynące z wykorzystania nowych technologii, o których mówi pan profesor, są więc absolutnie oczywiste. Pojawia się jednak wyzwanie, aby nie pomijać kwestii etyki, prywatności, odpowiedzialności w ich wykorzystywaniu, a tym samym minimalizować ryzyko nadużyć. Oczywiście bogactwo sztucznej inteligencji kusi nas ludzi, ale wiadomo, że musi się ono odbywać. Jeśli chodzi o działania sztucznej inteligencji, w zgodzie z naszym życiem i zdrowiem, czyli po prostu w tym, aby człowiek był bezpieczny.
Najbardziej spektakularne wpadki sztucznej inteligencji, o których możemy przeczytać w codziennej prasie, wiążą się z pojazdami autonomicznymi. Tak? Tutaj jest zaprezentowana mapa rozwoju pojazdów, czy generalnie transportu autonomicznego. Wiemy już, że przynajmniej próbnie jeżdżą cybertaksówki. Sam będąc niedawno w Bangkoku widziałem też autonomiczne pojazdy na drogach testowo. Natomiast no, przewiduje się, że jeżeli oczywiście różne sytuacje i także ograniczenia prawne tego nie zablokują, to w roku mniej więcej 2040 powinniśmy mieć samochody czy pojazdy autonomiczne dopuszczone do ruchu na drogach, a przynajmniej będą stanowiły istotną jego część. Poszukałem danych, no tutaj z Independent, systemy, które są stosowane w samochodach, samochodach autonomicznych były tylko na przestrzeni 11 miesięcy, tak było prowadzone badanie, brały udział aż w 400 kolizjach. Inny przykład to był wypadek w południowej Korei. Maszyna nie rozpoznała pracownika, potraktowała go jako pudełko, które trzeba wrzucić na taśmę i no niestety ten pracownik tego nie przeżył. Oczywiście to nie jest może dobry przykład, akurat ten drugi, aczkolwiek on był też bardzo rozpowszechniany, ponieważ tak naprawdę mamy tu do czynienia z kobotem, czyli z ramieniem. Jego rolą nie jest rozpoznawanie obiektów dużych, tylko rozpoznawanie kształtu i wykonanie ruchu, więc jego inteligencja jest ograniczona. Według najnowszych badań 35% największych firm amerykańskich już wykorzystuje sztuczną inteligencję. 77% bardziej zaawansowanych urządzeń też jakąś formę sztucznej inteligencji ma w sobie i przewiduje się, w zasadzie 9 na 10 organizacji wspiera wdrażanie sztucznej inteligencji, no bo konkurencja to robi, tak? Po pojawieniu się generatywnej sztucznej inteligencji ChatGPT 77% przedstawicieli kadry kierowniczej przewiduje, że ten typ sztucznej inteligencji będzie miał największy wpływ na firmy spośród wszystkich technologii, które powstają, ale jednocześnie 92% z respondentów, to było kierownictwo firm w Stanach Zjednoczonych, uważa, że wiąże się to z wysokim bądź co najwyżej umiarkowanym ryzykiem. Zatem czy sztuczna inteligencja jest bezpieczna? Na to sobie musimy odpowiedzieć. Czyli nie tylko co sztuczna inteligencja może zrobić dla cyberbezpieczeństwa, ale też co cyberbezpieczeństwo powinno czy musi zrobić dla sztucznej inteligencji, żeby ją można było wykorzystywać właściwie.
Jak dużo zmienia się w tym naszym świecie, świecie pełnym również sztucznej inteligencji, skoro już tak słynne powiedzenia parafrazujemy właśnie w kontekście sztucznej inteligencji. A sztuczna inteligencja może analizować duże zbiory danych, a technologia kwantowa może dostarczać bezpieczne i niezłamane mechanizmy kryptograficzne, chroniące poufność, a także integralność informacji, które przekazujemy sobie z dnia na dzień. Algorytmy uczenia maszynowego i techniki analizy danych wykorzystywane w sztucznej inteligencji pozwalają często na identyfikację wzorców, wykrywanie anomalii, przewidywanie właśnie potencjalnych ataków na systemy informatyczne. Ale o tym więcej już za chwilę w Radiu Lublin. Śmiało można powiedzieć, że między innymi technologia kwantowa, jak i właśnie sztuczna inteligencja działające wespół zespół, ale pod nadzorem człowieka, odgrywają kluczową rolę w służbie cyberbezpieczeństwa. O tym, czy sztuczna inteligencja jest w stanie nam bardziej pomagać niż przeszkadzać w życiu, profesor dr inżynier Jerzy Duda z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Taki filtr, który wydaje się bardzo zaawansowany, właśnie taki inteligentny filtr, można niestety oszukać, budując właśnie dodatkowy mechanizm, który próbuje oszukać ten mechanizm, który walczy ze spamem. To jest dość istotne z punktu widzenia podejścia do ataków na sztuczną inteligencję, o tym zaraz będziemy mówili. No właśnie, sama nazwa, bo przejdziemy do adversarial examples, czy generalnie po polsku się określa ataki antagonistyczne, czy wrogie ataki, czy nieprzyjazne ataki, czy kontradyktoryjne. Różnie to jest nazywane, ale w literaturze angielskiej mówimy o adversarial attacks, ewentualnie o adversarial machine learning. Pokazali, że stosunkowo łatwo dobrze nauczone filtry antyspamowe można oszukać, jeżeli dołożymy do nich pewne dobre słowa, tak? Te filtry zaczną traktować nasz potencjalny spam jako wiadomości dobre. To jest ta szynka, którą należy przedstawić użytkownikowi końcowemu. Co więcej, a rok 2012 jest bardzo ważny. Mówiliśmy tutaj o tym, że sztuczna inteligencja w dużej mierze to teraz głębokie sieci neuronowe. Tak naprawdę faktycznie one pokazują najwięcej możliwości, ponieważ jesteśmy w stanie nakarmić taki system bardzo dużą liczbą danych i on może się zachowywać bardzo uniwersalnie. I rok 2012 to prezentacja przez Aleksa Kryźniewskiego 30 września roku właśnie 2012 sieci AlexNet. Pokaz, że głęboka sieć neuronowa może być lepsza niż jakiekolwiek inne rozwiązanie. To akurat dotyczyło klasyfikacji obrazów. Przewyższa je o ponad 10%. To był szok dla świata, dla naukowców, którzy się tym zajmowali. Narodziła się wtedy kolejna wiosna sztucznej inteligencji. Niektórzy powątpiewali, czy nie zbliżamy się, i są takie głosy też ze świata naukowego, do kolejnej zimy sztucznej inteligencji, że gdzieś tam osiągniemy już, wyciśniemy z tych bieżących rozwiązań wszystko, co ma zastosowanie praktyczne i nastąpi kolejna zima sztucznej inteligencji. Są głosy, że jeszcze się do tego nie zbliżyliśmy. Ta sieć pokazała, że jesteśmy w stanie budować bardzo efektywne klasyfikatory, nie znając w zasadzie, albo nie bacząc, jakie cechy będą rozważane do tej klasyfikacji. Czyli krótko mówiąc, upraszczając, te sieci neuronowe same sobie dobierały, uczyły się, jakie cechy należy brać z obrazu po to, żeby zaklasyfikować obraz do danej grupy. Coś, co wcześniej trzeba było robić odrębnie. Niestety już w tym samym roku Batista Bidzio pokazał, że problem z oszukiwaniem sztucznej inteligencji dotyczy nie tylko modeli liniowych, tak jak to było wcześniej z tymi filtrami spamowymi, ale także modeli nieliniowych, takich jak maszyna wektorów nośnych. Rok później Segedi i nie kto inny, jak nasz Wojciech Zaremba, współautor czy współwłaściciel, jak niektórzy mówią, OpenAI-a, pokazali wraz z innymi autorami, pokazali w artykule, że można niestety w ten sposób też oszukać sieć głęboką sieć konwolucyjną. Wystarczy podstawić jej pewne zmodyfikowane dane i sieć zaczyna dawać nieprawidłowe odpowiedzi.
Wiosna, lato, jesień, zima sztucznej inteligencji. Tak między innymi mówi o tych nowościach profesor doktor inżynier Jerzy Duda z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. O nowościach i o rozwoju, który tak szybko, jak zmieniają się pory roku, zmienia się także, jeśli chodzi o edukację medialną w kontekście sztucznej inteligencji. Czym jest sztuczna inteligencja? Sztuczna inteligencja, a człowiek? Czy prowadzą oni ze sobą tak zwane gry wojenne? I czym jest także to bezpieczeństwo sztucznej inteligencji w korelacji z człowiekiem właśnie i z bezpieczeństwem bezpośrednio dotyczącym nie tylko systemów informatycznych, ale przede wszystkim życia i zdrowia człowieka. Te tematy podejmujemy jak zawsze w każdą środę w cyklu Pogotowie Radiowe i już za tydzień też Państwa na taki temat zapraszamy.